8 kwietnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Grażyna Juluk w studiu technicznym oraz Anna Bernhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Ekipy ratunkowe nadal pracują w Abruzji, gdzie szanse na wyciągnięcie żywych spod gruzów są coraz mniejsze. Bilans prowizoryczny nadal trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten region 3 dni temu, to 260 zabitych, 1000 rannych, 18 tysięcy osób bez dachu nad głową. W Wielki Piątek mają się odbyć państwowe uroczystości pogrzebowe ofiar tej katastrofy. W Akilli Ojciec Święty zapowiedział wizytę w tym regionie. Sytuacja w Mołdawii nadal napięta. Premier rządu tego kraju oskarża Rumunię o prowokowanie zamieszek antykomunistycznych. Ambasador uznany za persona non grata został odwołany do Bukaresztu. Wyroki śmierci dla 2 uczestników ubiegłorocznych zamieszek w Tybecie poinformowała oficjalna agencja w Pekinie. Polski himalaista Piotr Morawski, biorący udział w wyprawie na szczyt Manaslu, spadł w szczelinę na wysokości 5500 metrów i zginął na miejscu. Miał 32 lata. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Sylwią Gibbs, przegląd prasy Piotra Błońskiego i Marka Brzezińskiego oraz magazyn europejski Sylwii Gibbs ponownie. A w dalszej części programu pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn multimedia Stefana Rigera, kronika teatralna Agnieszki Kumor i 2 magazyny z naszego archiwum nagrania z drugiej połowy lat 80. Konstanty Jeleński mówił będzie o Gombrowiczu i Miłoszu, a Stefan Kisielewski o swojej książce Bez cenzury. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Walka z czasem w Abruzji trwa nadal. Ekipy ratownicze pracują bez wytchnienia, choć szanse na znalezienie żywych uwięzionych w ruinach domów przez 3 dni są coraz mniejsze. Poprzedniej nocy ratownicy wydobyli spod gruzów 21-letnią studentkę Eleonorę, a wydarzenie to jest nazwane przez włoską prasę cudem. Kolejne wstrząsy zwiększają jednak szkody i utrudniają akcję ratowniczą. Najsilniejszy z ostatniej serii wstrząs o sile 5,6 w skali Richtera spowodował we wtorek wieczorem runięcie m.in. dalszej części bazyliki w Aquilli oraz budynków dworca kolejowego. Zginęła 1 osoba. Wstrząs był odczuwalny nawet w odległym o 100 km Rzymie. Bilans nadal prowizoryczny. Trzęsienia ziemi, które nawiedziło w nocy z niedzieli na poniedziałek region Abruzji z epicentrum w Aquilli, to 260 zabitych, w tym 16 dzieci, ponad 1000 rannych, z czego 100 z ciężkimi obrażeniami, jak poinformował na konferencji prasowej premier Berlusconi, który po raz kolejny udał się w środę na miejsce katastrofy. Blisko 3000 namiotów zostało rozstawionych w okolicy, aby 18 tysięcy osób pozbawionych dachu nad głową miało gdzie się schronić. 8,5 tysiąca strażaków, policjantów i wojskowych bierze udział w akcji ratunkowych. W akcji ratunkowej ich zadaniem jest też niedopuszczenie do rabunków i grabieży. Ostatniej nocy zatrzymano kilkanaście osób próbujących rabować opuszczone domy. Szef rządu włoskiego podkreślił, że tego typu przestępstwa będą szczególnie surowo karane. Papież Benedykt XVI zapowiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie, że chce, gdy tylko będzie to możliwe, odwiedzić zniszczony trzęsieniem ziemi region. Wiedzcie, że papież modli się za wszystkich, prosząc o miłosierdzie pańskie dla zmarłych, a dla rodzin i ocalonych o macierzyńską opiekę Maryi i wsparcie chrześcijańskiej nadziei. Powiedział Ojciec Święty, zwracając się bezpośrednio do mieszkańców Abruzji. Rzecznik prasowy Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, sprecyzował, że papież nie uda się do Abruzji w Wielkim Tygodniu i bardzo prawdopodobne, że nawet nie w przyszłym, co oznacza, że Benedykt XVI nie weźmie udziału w uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy, które mają się odbyć w Wielki Piątek w Aquilli. Takie doniesienia pojawiły się wcześniej w niektórych mediach. Komisja Europejska Europejska otrzymała oficjalną prośbę Włoch o pomoc w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi. W ciągu 2 tygodni Rzym musi ocenić wysokość strat i potrzeby, aby uruchomić pieniądze z Europejskiego Funduszu, który został stworzony specjalnie, by pomagać krajom członkowskim w przypadku katastrof naturalnych. Według wstępnych obliczeń straty materialne szacuje się na 1 300 000 000 euro. W gruzach legło ponad 100 tysięcy budynków. Ponad 10 tysięcy budynków. Pomoc i solidarność już się organizuje zarówno we Włoszech, jak i poza granicami. Senatorzy w Rzymie postanowili przekazać co najmniej 1000 euro ze swojej pensji na fundusz pomocy ofiarom trzęsienia ziemi. Sytuacja w Mołdawii jest coraz bardziej napięta. Centralna Komisja Wyborcza odłożyła ogłoszenie oficjalnych wyników niedzielnych wyborów. Jej przewodniczący znalazł się w szpitalu z powodu stresu wywołanego gwałtownymi manifestacjami, czytamy w depesze AFP. Od czasu ogłoszenia wstępnych wyników, według których partia komunistyczna zdobyła 60 ze 101 miejsc w parlamencie, przeciwnicy tej partii demonstrują na ulicach stolicy Mołdawii.
We wtorek 7 kwietnia manifestacje w Kiszyniowie miały gwałtowny obrót. Grupy młodych ludzi wybiły szyby w gmachu prezydencji, wdarły się do parlamentu, który zdewastowali i podpalili. Młoda kobieta straciła życie wskutek wyziewów toksycznych. 100 osób zostało rannych. W środę 8 kwietnia było spokojniej. Już nie 10 tysięcy, lecz 300 manifestantów wyległo na główną ulicę Kiszyniowa i otoczyło siedzibę rządu. Kontestowali głównie siły porządkowe, które broniły dostępu do oficjalnych budynków. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych policja aresztowała 193 osoby, wśród których jest 8 nieletnich. Zostali oni oskarżeni o rabunek i chuligaństwo. Prezydent Mołdawii Władimir Woronin, szef kontestowanej mołdawskiej partii komunistycznej, powiedział, że nie użył siły, ale może to uczynić, jeżeli incydenty powtórzą się. We wtorek Woronin oskarżył opozycję o wszczęcie zamachu i wezwał Zachód na pomoc. Oskarżył też sąsiednią Rumunię o to, że stoi za wtorkowymi zamieszkami. W środę odwołany został na konsultacje ambasador Mołdawii w Bukareszcie, a ambasador Rumunii w Kiszyniowie został uznany za persona non grata. Mołdawia wprowadziła też wizy dla obywateli Rumunii. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wezwały do spokoju. Javier Solana, koordynator unijnej dyplomacji, wezwał władze Mołdawii do poszanowania prawa opozycji do manifestowania w spokoju. Francja, głosem rzecznika MSZ, wezwała wszystkie siły polityczne w Mołdawii, a więc i opozycja, do poszanowania zasad państwa prawa, demokracji i podstawowych wolności, takich jak prawo do manifestacji i zgromadzeń.
Sąd w Lhasie skazał na śmierć 2 Tybetańczyków, którzy brali udział w zeszłorocznych zamieszkach w stolicy Tybetu, poinformowała oficjalna chińska agencja prasowa. Mężczyźni zostali skazani za rozpoczęcie śmiertelnych podpaleń podczas antychińskich zamieszek, napisano w orzeczeniu sądowym. 2 inne osoby zostały skazane również na śmierć, ale z zawieszeniem na 2 lata, co w Chinach oznacza najczęściej zamianę wyroku na dożywocie. Taki też wyrok otrzyma 3 osoba skazana w tym procesie, precyzuje agencja AFP, której nie udało się potwierdzić tych oficjalnych informacji u władz lokalnych w Lhasie. W ubiegłorocznych zamieszkach w marcu 2008 roku według władz tybetańskich na uchodźstwie śmierć poniosły co najmniej 203 osoby. Zaginęło blisko 6 tysięcy osób, a około 1000 zostało poważnie rannych. Setki Tybetańczyków trafiło do więzień. Według władz w Pekinie demonstranci zabili wtedy 18 osób cywilnych i policjantów. W lutym tego roku wiceprzewodniczący rządu w autonomicznym regionie Tybetu poinformował, że 76 osób zostało już skazanych za udział w tych zamieszkach. Dzisiejsze doniesienia mówią pierwszy raz o wyrokach śmierci na Tybetańczyków. Tymczasem prezydent Chin podejmował prezydenta Wenezueli Hugo Chavez, rozpoczynając spotkanie z Hu Jintao. Powiedział, że, cytuję, środek ciężkości świata przesunął się teraz do Pekinu. Koniec cytatu Hugo Chaveza. Na razie jednak uwaga sporej części świata jest skierowana na sąsiednią Koreę Północną, która z sukcesem przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę próbę z rakietą dalekiego zasięgu, mającą na swym pokładzie pocisk balistyczny. Cieszy się z tego sukcesu Kim Jong-il, którego można było zobaczyć we wtorek w telewizji, a w środę 100 tysięcy obywateli manifestowało swe zadowolenie, spontanicznie oczywiście, w stolicy kraju. Media północno-koreańskie podają oficjalną wersję, według której rakieta wyniosła na orbitę satelitę, ale wersji tej zaprzeczają państwa zachodnie, przekonane, że była to próba z rakietą balistyczną po prostu. W niedzielę ma się odbyć posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u w sprawie ewentualnych sankcji przeciwko Korei Północnej, ale Chiny i Rosja zapowiedziały, że się sprzeciwią podobnej rezolucji. Potępianie Pchenjanu może mieć wręcz przeciwny efekt, powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Piotr Morawski, jeden z najbardziej znanych polskich himalaistów, zginął we wtorek w czasie wyprawy na szczyt Manaslu, która miała pierwszy raz przetrzeć trasę od strony zachodniej. Piotr Morawski spadł w szczelinę na wysokości około 5500 metrów i zginął na miejscu, jak poinformował Marcin Józefowicz z Zakopiańskiego Topru. Depesza AFP przypomina, że polski himalaista zdobył 6 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów i był pierwszym razem z włoskim alpinistą Simone Moro, który postawił stopę w zimie na szczycie Shisha Pangma w Tybecie. Piotr Morawski miał 32 lata. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński i Marek Brzeziński.
Troskę dziennika Le Croix budzą zbliżające się wybory europejskie. To dokładnie za 2 miesiące, 7 czerwca, przypomina Guillaume Goubert. Ale we Francji wybory te zapowiadają się ponuro, pisze on. Regularnie, w 5-letnich odstępach, Francuzi coraz mniej licznie stawiali się w biurach wyborczych, by wybierać swych przedstawicieli do Europarlamentu. A jednocześnie to w tych właśnie wyborach najsilniej wyrażały się postawy protestacyjne wyborców. Dość powiedzieć, że skrajnie prawicowy Front Narodowy pierwsze spektakularne wyniki osiągnął w eurowyborach z 1984 roku. Słowem, słaba frekwencja i premia dla ekstremy. W tym roku ryzyko eksplozji tej mieszanki jest szczególnie silne. Dzieje się tak dlatego, że na tegoroczne eurowybory pada cień kryzysu gospodarczego. Konsekwencje odrzucenia konstytucji należą do przeszłości. Kwestia wejścia Turcji do Unii stała się drugoplanowa. O problemie ocieplania się klimatu przestano myśleć. W siną dal odszedł polski hydraulik. Kontekst ekonomiczny i socjalny monopolizuje dziś całą uwagę, czytamy w Le Croix. Kryzys ekonomiczny jest tak wszechobecny, że zmiażdżył inne tematy debaty, skarży się przewodnicząca delegacji centrowej partii MoDem do Europarlamentu Marielle Sarnez. Skrajna prawica, skrajna lewica i partie o zabarwieniu nacjonalistycznym chcą tę sytuację wykorzystać po swojemu i głoszą, że, cytuję, kryzys jest konsekwencją narzuconej przez Europę logiki wolnorynkowej. Koniec cytatu. Według wspomnianej partii MoDem, a także według oficjalnego stanowiska partii socjalistycznej prezentowanego przez jej przywódczynię Martine Aubry, jest dokładnie odwrotnie. Znowu cytuję, suma wysiłków i planów ożywienia gospodarczego poszczególnych państw Unii nigdy nie dorówna prawdziwemu europejskiemu wspólnemu planowi. Francuzi doskonale rozumieją, że Francja sama nie poradzi. Koniec cytatu. Na tym tle uderzająca jest cisza ze strony prezydenckiej partii UMP. Sami jej działacze przyznają, że kampania wyborcza nie została jeszcze zarysowana. Ci, co szczerze wierzą w Europę, pisze jeszcze Guillaume Goubert w artykule wstępnym, nie mają już wiele czasu na mobilizację i wykazanie, co Unia może wnieść korzystnego w aktualnych warunkach. A przecież argumentów nie brakuje. Któż zaprzeczy, że w izolacji poszczególne kraje nie potrafią sprostać recesji? Ilustracją może być przykład Islandii, która drogo płaci za lata indywidualizmu. Zdecydowane przywództwo Unii także może wiele zdziałać. Widać to było w czasie francuskiej prezydencji. To w wielkiej mierze z europejskiej inicjatywy doszło do obu szczytów G20. jest jeszcze czas także na podkreślenie znaczenia Parlamentu Europejskiego. Ci, którzy krytykują europejski niedobór demokracji, nie powinni marnować okazji dalszego wzmocnienia legitymacji tego ciała wybieralnego, które w ostatnich latach zwiększyło swój ciężar wśród innych europejskich instytucji. Zarówno katolicki dziennik La Croix, jak lewicowy Libération wybrały jako główny dzisiejszy temat inicjatywę protestu całego szeregu stowarzyszeń i organizacji humanitarnych przeciw zakazowi udzielania pomocy nielegalnym imigrantom. Istnieje bowiem od kilkudziesięciu lat przepis prawny, który pomoc dla osób nielegalnie przebywających na terytorium Francji utożsamia ze wspólnictwem w przestępstwie. Przepis ten władze postanowiły egzekwować. Minister do spraw imigracji tłumaczy, że nie chodzi tu o pomoc humanitarną, lecz o walkę z sieciami pośredników organizujących nielegalne przyjazdy i że nie ma przypadku, by ktoś został skazany sądownie za udzielanie pomocy. Protestujący działacze podają ze swej strony przykłady tymczasowego zatrzymania osób, które użyczyły mieszkania albo zapewniały opiekę prawną nielegalnym imigrantom, uniemożliwiając ich ekstradycję, a częstokroć doprowadzając do legalizacji ich pobytu. Siedząc wygodnie w fotelu, można się oczywiście zastanawiać, czy narusza się prawo, zapraszając na obiad wygłodzoną, ukrywającą się rodzinę z Czeczenii, czy dopiero wtedy, kiedy się jej tygodniami użycza pokoju na poddaszu, albo wtedy, kiedy zapewnia się jej kontakt z prawnikami i wyspecjalizowanymi stowarzyszeniami humanitarnymi. Ale ludzie, którzy to robią, właśnie dlatego to robią, że nie potrafią siedzieć wygodnie w fotelu, widząc za oknem taką rodzinę. Żądanie, byśmy odwracali wzrok, jest po prostu nie do przyjęcia. Prawo, które karze tych, którzy ukrywają imigrantów, jest haniebne. Uderza w ludzką godność. Moją, a także tej osoby, którą goszczę, mówi Yves, cytowany we wstępniaku Libération, uczestnik łańcucha Solidarności, który doprowadził do legalizacji pobytu całkiem rzeczywistej czeczeńskiej rodziny, której władze francuskie odmówiły azylu. Decyzja rządu o stosowaniu bardziej represyjnej polityki antyimigracyjnej to wybór polityczny, z którym można i zapewne należy polemizować. Ale jest to wybór w ramach rządowych prerogatyw. Natomiast to, że rząd prawa oficjalnie nie zmienia, lecz codziennie dowodzi, że zaleca polowanie na wielkoduszność, to skandal. A to dlatego, że władze państwowe nie mogą sięgać policyjną łapą w te intymne rejony człowieczeństwa, które sprawiają, że nie można odwrócić wzroku od nieszczęścia. Czytamy w Libération.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Moskwa zaniepokojona jest gwałtownymi manifestacjami w Mołdawii. Czytamy w dzienniku Le Monde, który wyjaśnia, że Kreml boi się, aby i Mołdawia nie wpadła w szpony kolorowych rewolucji, jakie miały miejsce u granic Rosji, w Gruzji i na Ukrainie. Tysiące rozgniewanych sympatyków opozycji, niezadowolonych ze zwycięstwa w wyborach partii komunistycznej, wdarło się do gmachu parlamentu oraz do pałacu prezydenckiego. Policji udało się odzyskać kontrolę nad siedzibą parlamentu. Kilkanaście osób zostało aresztowanych, około 100 zostało rannych w starciach z policją. Stan dwóch określono jako poważny. Opozycja, która domaga się odwołania wyborów, wzywa do dalszych akcji protestacyjnych. Rosja oficjalnie wyraziła zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Kiszyniowie. Kreml wzywa do pokojowego rozwiązania konfliktu. Telewizja rosyjska od dawna trąbi o anarchii, jaka jej zdaniem ma panować w Mołdawii, a dowodem na to mają być pokazywane przez nią flagi rumuńskie i europejskie niesione przez manifestantów. To już nawet nie aluzja, ale wręcz wyłożenie kawy na ławę i wskazanie palcem winnego. Oto skutki ingerencji obcych sił, manipulacji ze strony zagranicy. To jest spisek, grzmią media rosyjskie. Tłum, który wdarł się do wnętrza gmachu parlamentu, wzniecając tam pożary, niszcząc portrety prezydenta i rabując sprzęty oraz własność deputowanych, skandował slogan znany z rewolucji rumuńskiej 1989 roku – lepsza śmierć niż komunizm. Prezydent Władimir Woronin, który ze strachu przed rewolucją zabarykadował się w gmachu rządu, strzeżony przez policję, nazwał demonstrantów pijanymi z wściekłości faszystami, którzy mają zamiar dokonać przewrotu. Większość z nich to młodzi ludzie, stwierdza Le Monde, przypominając, że Mołdawia to maleńkie państwo, nieco ponad 4 miliona obywateli, gnębione ubóstwem i stagnacją gospodarczą. Obserwatorzy niezależni są zdania, że wybory przebiegały przy poszanowaniu norm międzynarodowych. Jednak Mołdawianie uważają, że według nich miały miejsce nadużycia, przekręty i fałszerstwa. Burmistrz Kiszyniowa i w jednej osobie wiceprzewodniczący Partii Liberalnej powiada, że niektórzy wyborcy głosowali wielokrotnie, a swoje głosy miałyby oddawać także osoby zmarłe. Jak na razie nie widać światła w tunelu. Opozycja obciąża prezydenta Woronina, szefa partii komunistycznej, odpowiedzialnością za niski poziom życia mieszkańców Mołdawii. Prawie 1 000 000 Mołdawian, 1/4 ludności, wyemigrowało z kraju w poszukiwaniu pracy i chleba za granicą. Opozycja zarzuca Woroninowi także i to, że prezydent nie dąży do zbliżenia Mołdawii z Unią Europejską, mimo że należy ona do Partnerstwa Wschodniego. To jednak przede wszystkim dba o stosunki z Rosją, sądząc, że tam leży klucz do rozwiązania sprawy Zadniestrza, prorosyjsko nastawionego regionu Mołdawii, który wyślizgnął się spod władzy Kiszyniowa.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Liczba bezrobotnych we Francji znów przekroczyła ponad 2 miliony w końcu 2008 roku. Na tym nie koniec. Zdaniem pani minister Christine Lagarde, odpowiedzialnej za gospodarkę i zatrudnienie, skutki kryzysu dadzą się odczuć naprawdę na przestrzeni 2009 roku. Pierwsza fala zwolnień i redukcji miejsc pracy dotknęła pracowników tymczasowych i młodzież. Druga ogarnąć ma wszystkich. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, prezydent Francji Nicolas Sarkozy przedłożył Ericowi Bessonowi, ministrowi do spraw imigracji, nowe wytyczne. Bezwzględnym priorytetem dla państwa ma być powrót do pracy tych mieszkańców Francji, którzy są jej pozbawieni. Nie ma mowy o globalnym i masowym ożywianiu imigracji zarobkowej do Francji. Éric Besson, były sekretarz partii socjalistycznej, który zgodził się wejść do prawicowego rządu Fillona, miał dotychczas względnie optymistyczną wizję polityki imigracyjnej we Francji, jak zresztą w całej Unii Europejskiej.
Francja
prowadzi dokładnie taką samą politykę jak wszystkie kraje Unii Europejskiej. Mówimy, że Europa jest nadal otwarta dla imigracji. Chcemy tylko, żeby ta imigracja była legalna. Chcemy sukcesu integracji obcokrajowców. To oznacza, że nie chcemy rozwoju imigracji poza prawem. Francja przyjmuje rokrocznie na swym terytorium 200 tysięcy osób w sytuacji legalnej. Trudno mi słuchać wypowiedzi o zamknięciu Francji.
Mal à entendre que la France se serait fermée.
Czy słowa ministra do spraw imigracji są jeszcze aktualne? Éric Besson twierdzi, że na obecnym etapie nie przewiduje istotnych zmian w polityce imigracyjnej.
Na pytanie, czy Francja chce bezwzględnie zrewidować porozumienia, które zawarła, lub bezwzględnie ograniczyć możliwość wjazdu na jej terytorium w ramach zawartych porozumień, odpowiedź brzmi nie.
W dokumencie prezydenta Sarkoziego na temat imigracji też nie ma mowy o zaostrzeniu przepisów. W każdym razie niczego w tym względzie nie ujawniono. Prezydent zaleca dalszą walkę z imigracją nielegalną. Przypomina plan, według którego w 2009 roku należy wydalić z Francji 27 tysięcy nielegalnych imigrantów oraz aresztować 5 tysięcy osób przemycających ich do Francji za pieniądze. Minister Besson jest proszony o ulepszenie i uproszczenie istniejących procedur. Ale chodzi także o to, by imigranci zarobkowi, nawet legalni, wracali do kraju pochodzenia. Po raz pierwszy prezydent Francji wyraził życzenie, by 70% młodych cudzoziemców przyjeżdżających na studia do Francji wybierało taki kierunek, który pozwoli im pracować następnie we własnym kraju na rzecz jego rozwoju gospodarczego i społecznego. Francuskie uczelnie przyjmują rokrocznie 50 tysięcy studentów z zagranicy. Dalszy ciąg wydarzeń będzie zależał od sytuacji ekonomicznej we Francji i w Europie. Zdaniem specjalistów, wszystkie kraje europejskie dobrze wiedzą, że w obecnej sytuacji demograficznej potrzebują siły roboczej z zagranicy. Hiszpanie usiłowali tej jesieni podjąć pracę przy zbieraniu oliwek, ale się z tym nie uporali. A żeby uniknąć wyludnienia całych obszarów, zawarli umowę z Ukrainą i Rumunią, których mieszkańcy przyjechali na gospodarstwo. Przykład ten podaje autorka opracowania pod tytułem Nowy Światowy Atlas Imigracji, francuska politolog Catherine Vitold-Wenden. Jej zdaniem trzeba by nie lada kryzysu, głębokiego i długotrwałego, by tubylcy, że się tak wyraża, podjęli się pracy w sektorach takich jak budownictwo, usługi zdrowotne, hotelarstwo, gastronomia czy rolnictwo. Szanse na to, że miejsce imigrantów zajmą rodzimi bezrobotni, są niewielkie. Aby wyjść z kryzysu, nie wystarczą represyjne posunięcia przeciwko imigrantom, podejmowane zresztą głównie na użytek części opinii publicznej we Francji i innych krajach Unii Europejskiej, twierdzi francuska politolog Catherine Vitold-Wenden.
RFI,
la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Krysta Ludwig była w Polsce w zeszłym roku na festiwalu beethovenowskim, gdzie świętowała również swoje 80. urodziny, ale już nie śpiewała. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek minionego stulecia ma w dorobku płytowym kilka spośród największych interpretacji wielkich ról Wagnera i Straussa. Była cudowną Dorabellą w Così fan tutte Mozarta, wspaniale śpiewała pieśni i muzykę oratoryjną. Natomiast z repertuarem włoskim obchodziła się ostrożniej, co nie znaczy, że nie miała tu nic do powiedzenia, jak tego dowodzi wznowiona właśnie Macbeth Verdiego z 1970 roku w bezcennej archiwalnej serii firmy Orfeo, która buszuje po Sezamie opery wiedeńskiej. Ludwig śpiewa tam swoją jedyną Lady Macbeth, do której to roli Verdiemu marzył się głos głuchy, zdławiony i chrapliwy. Na szczęście się nie sprawdziło, bo rolę tę śpiewają damy pierwszej kategorii, od Marii Callas poczynając. Także wśród koleżanek niemieckich Ludwig ma co najmniej dwie wielkie poprzedniczki, Elisabeth Höngen i Martha Mödl. W roku 1970 nasza Lady była u szczytu formy wokalnej i artystycznej. Tu zaś ma za partnerów świetnego Sheryla Milnesa i swego ojca operowego Karla Böhma, który nie nagrał na płyty bodaj ani jednej nuty Verdiego, choć jak się okazuje był jego imponującym wykonawcą. Proszę posłuchać, jak 18 kwietnia 1970 Krysta Ludwig i Karl Böhm dają sobie radę z arią z drugiego aktu.
RFI, la radio du monde.
Multimédia Stefan Rieger.
Zrób dwa kroki, machnij ręką, kliknij myszą, uśmiechnij się lub załkaj. Żaden z twych gestów nie będzie odtąd neutralny czy prywatny. Każdy będzie monitorowany i zasługujący na odpowiedź zgodną lub sprzeczną z twoim interesem, gdyż i tak nie będziesz ty o tym decydował, lecz ten, kto cię monitoruje. Big Brother wciska się odtąd wszędzie i jeśli chcesz, aby stał się wszechobecny, to dalej beztrosko klikaj myszą lub szczesz zęby do obrazka. Wielki brat od tej chwili najczęściej nazywa się Google, lecz to nie jedyne jego imię. Tak naprawdę nazywa się Greed, czyli żądza pieniądza. Jego cechą wyróżniającą jest czujność na wszelkie nowinki technologiczne, dające żądzy największe przełożenie. Dniem i nocą kombinuje, jak wyssać z ciebie ostatnią kroplę krwi. Dzisiaj musi główkować do kwadratu, gdyż kryzys przemienił cię już w bezkrwisty szkielet i nie bardzo jest co wyssać. Lecz nawet gdy wyschnie obieg krwi i pieniądza, pozostanie jeszcze mózg jako obiekt wszelkich zalotów. Od kiedy pieniądz przestał być tak łatwy jak przez ostatnie ćwierć wieku, towarzysz Greed musi się wysilić, by utrzymać dotychczasowe przełożenie. W czasach kryzysu stosować musi coraz bardziej wyrafinowane przynęty, by złapać wynędzniałą płotkę. W ewolucyjnym wyścigu zbrojeń pierwsze słowo w materii wyobraźni należy zawsze do drapieżnika. To on wymyśla nowe przynęty i podstępy, to jemu wyrastają dłuższe kły i pazury, to on przyspiesza bieg i skacze wyżej, zanim ofiara zadba o przeżycie i wytworzy proporcjonalne mechanizmy obronne, przywracające równowagę. Patrz, leopardy i antylopy, koty i myszy, ptaki i owady. Chcę zatem jedynie was uczulić na zagrożenia związane z przyspieszoną ewolucją najgroźniejszego z drapieżników, jakim jest Homo sapiens. W czasach, gdy wysychają źródła łatwych zysków i kryzys zdaje się odgwizdywać koniec ekonomii kasyna, drapieżcy uzbrojeni w najnowsze modele statystyczne i psychologiczne, w teorię gier, w nowoczesne metody badania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego i temu podobne instrumenty neuroekonomii, neurokonsumpcji czy neuropolityki, rozpracowują dniem i nocą nasze słabości, gadzinowe instynkty, ukryte pragnienia i nałogi. Jako ktoś, kto w młodych latach spędził blisko rok w agencji marketingu, co było doświadczeniem tyleż obrzydliwym, co niezastąpionym, gdyż pozwalającym wcześnie przejrzeć na wylot mechanizmy manipulacji, pozwalam sobie ostrzec bliźnich przed coraz lepiej zamaskowanymi pułapkami, jakie próbuje się na nich zastawiać. Nie jestem zresztą w tym wyrocznią mimo doświadczenia, gdyż nowe cyberpokolenia nieporównanie więcej na ten temat wiedzą niż cyberstarzec, choć w swojskiej im cyberprzestrzeni nie dostrzegają może tak ostro wszystkich zagrożeń. Trzeba by opasłej księgi, by wszystkie je wymienić, gdyż czają się dziś w każdym kącie i na każdym kroku. Wymienię dwie tylko innowacje, które pojawiły się w ostatnich tygodniach. Pierwszą zawdzięczamy Wielkiemu Bratu, czyli firmie Google, która od paru dni wzięła się za behawioralną reklamę, czyli śledzi nasze zachowania w sieci krok za krokiem, aby wyciągnąć z tego interesowne wnioski i podsuwać nam pod nos te reklamy, które najlepiej odpowiadają naszym zainteresowaniom i popędom. Oczywiście Google, jak zwykle, zasłania się zasadą dobrowolności i oferuje nam możliwość wyłączenia tegoż szpiegowskiego cookie, o czym trzeba wiedzieć, lecz o czym nie wie z pewnością większość szarych śmiertelników, a nawet jeśli wie, to olewa. Druga z innowacji jest już rutyną w Stanach, Korei Południowej czy Japonii, lecz nowością we Francji, gdzie nie wróżymy jej na razie sukcesu. Są to inteligentne reklamy, że wybaczą państwo oksymoron, czyli telebimy podsuwające nam pod nos to, czego rzekomo jesteśmy spragnieni, zważywszy na nasz wzrost, mężczyzna, kobieta, dziecko lub na nasze gesty, dźwiękowe sygnały i mimiki mniej lub bardziej zachęcające. Pierwsze cztery takie inteligentne billboardy zainstalowano właśnie w paryskim metrze, zapowiadając dalszych 1200 do końca tego roku.
roku. Perspektywicznie, jak w krajach pionierskich, nie zadowolą się one zmierzeniem naszych parametrów, lecz wskoczą nam na ekran komórki, podsuwając nam pod nos niezliczone oferty za pośrednictwem technologii Bluetooth lub czegokolwiek, co ją zastąpi. W Paryżu pierwsze próby inteligentnej reklamy nie zwiastują jej jednak przebojowej kariery. Przed zainstalowanymi billboardami położyli się na ziemi działacze walczący z reklamową agresją. 5 stowarzyszeń wniosło skargę do sądu, domagając się wycofania szpiegowskich ekranów. Mrostwo Paryża zleciło dochodzenie i zażądało od producentów ujawnienia technicznych szczegółów tej nowej formy inwigilacji. Francja cierpi na technofobię, co jest czasem wadą, lecz również na przerost myśli, co zawsze jest zaletą.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Już po raz 11 w Nancy odbywa się festiwal teatralny Passage. Mieszkańcy uniwersyteckiego miasta i szerzej Lotaryngii przyzwyczaili się do szalonego folkloru muzycznego cyganów i przybyszów z Azji Centralnej, ale interesuje ich także dorobek teatralny Polaków, Węgrów, Litwinów, Białorusinów, Czeczenów czy Gruzinów. Artyści z krajów na wschód od Europy wezmą w posiadanie gród króla Stanisława Leszczyńskiego od 14 do 23 maja. A jest co oglądać. W centralnym parku Nancy, Parc de la Pépinière, w specjalnie wybudowanym dla niego baraku teatralnym ustawi scenę Nikolaj Kolada. Utalentowany autor i reżyser z Jekaterynburga znany jest polskim widzom. Był gościem honorowym festiwalu Saison Russe w Gdańsku w roku 2003, ale do Francji przyjedzie po raz pierwszy. Od kilkunastu lat Kolada wykłada dramaturgię w Instytucie Teatralnym w rodzimym mieście, kieruje miesięcznikiem Ural. Jego sztuki odcisnęły tak żywe piętno na teatrze w Rosji lat 90., iż nazwano ten okres dekadą Kolady. Wielu z jego następców gościło na festiwalu Passage. W Nancy pokazane zostaną 3 spektakle w reżyserii Nikolaja Kolady. Rewizor Gogola, szekspirowski Hamlet oraz Król Lear. Odbędzie się także lektura jego sztuk. Teatr Laboratorium Sfumato z Bułgarii odwiedził Nancy już 3 razy, ale zawsze przyjmowany jest z takim samym zainteresowaniem. Po występach w paryskim Teatru de la Bastille duet Margarita Mladenowa i Iwan Dobczew pokaże strindbergowską trylogię Julie, Jean i Christine na podstawie Panny Julii, Taniec Śmierci oraz Strindberg w Damaszku w oparciu o jego utwór Do Damaszku. Pracę bułgarskich twórców charakteryzuje penetracja ludzkiej podświadomości, podróż w nieznane. Teatr to inna forma życia, mówi Mladenowa, skoncentrowanego, czystego, wyższego. Dla Wolnego Teatru z Mińska teatr jest przede wszystkim formą swobodnej wypowiedzi w zakneblowanej Białorusi dyktatorskiego reżimu. Natalia Kolada i Nikolaj Haliezyn z ich mocnym, bezpardonowym bagażem ludzkich losów czerpią tematy z życia własnego i swoich przyjaciół. Przedstawienia odbywają się w tajnych warunkach pod nieustanną inwigilacją Służby Bezpieczeństwa. W Nancy zaprezentowany zostanie kultowy spektakl Wolnego Teatru z Mińska, Pokolenie Jeans, z którym aktor objechał cały niemal świat, w tym toruński kontakt w roku 2008 oraz najnowsze produkcje. Odkrywając miłość, opowiada historia małżeństwa Krasowskich, Iriny i Anatolija, działaczy opozycyjnych. W roku 99 Anatolij został porwany przez nieznanych napastników i jego zniknięcie nigdy nie zostało wyjaśnione. Zona milczenia w reżyserii Władimira Szczerbana, trzeciego filaru Wolnego Teatru, rozgrywa się w szkole, gdzie poznajemy historię ludzi, których szczęśliwe dzieciństwo przebiegało w sowieckiej erze. Trauma, wspomnienie, bolesne przeżycie okazuje się, że każdy każdy ma swoją Magdalenkę Prusta, która powraca czkawką. Wśród pozostałych gości festiwalu Pasaże 2009 znalazły się Dzieci Demona węgierskiej kompanii Beli Pintera, Odległy kraj Jean-Luc'a Lagarsa w reżyserii Litwina Gintarasa Varnasa, Izraelski Orlando, adaptacja noweli Virginii Woolf w reżyserii Amita Druriego, Obludarium Mateja i Petra Formanów z Czech, Orkiestra Barszcz Igora Kowalskiego z repertuarem od Lwowa po Dunaj, a także muzycy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Iranu, kabarety polityczne z Czeczenii, Gruzji i Ukrainy, plastycy z Litwy i Rumunii i wreszcie lektury dramatów, pokazy filmów oraz kolokwium o następstwach upadku komunizmu w twórczości dramatycznej byłych krajów bloku wschodniego. Jest w czym wybierać. 11. Festiwal Pasaże w Nancy i w regionie lotaryńskim w dniach od 14 do 23 maja. Potrzebne linki i program festiwalu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
A teraz proponujemy Państwu dwa magazyny z naszego archiwum. Obydwa nagrania zostały zrobione w drugiej połowie lat 80. W pierwszym usłyszymy z wielką przyjemnością Konstantego Jeleńskiego. Między innymi opowiadać będzie o Gombrowiczu i Miłoszu. Wywiad przeprowadziła Maria Wiernikowska. Posłuchajmy.
Kiedyś propaganda w PRL uznała pana z uwagi na różne tajemnicze moce i wpływy za agenta CIA. Ktoś z przyjaciół powiedział po prostu kot behemot. Jak to się stało, że to pan właśnie wpadł na trop i wylansował, jeśli tak można powiedzieć, dwóch największych współczesnych polskich pisarzy, Gombrowicza i Miłosza?
To są dwa całkowicie różne wypadki. W wypadku Gombrowicza to było naprawdę zaangażowanie w pewnym sensie o wiele bardziej osobiste. Wie pani, mówi się bardzo często o wpływie, jakie mają różne książki na ludzi, prawda? Ja mam do tego pewne wątpliwości, czy książka może, wie pani, naprawdę w pewnym sensie zaważyć na życiu człowieka, czy na jego charakterze, na jego podejście do świata. Nie jestem tego pewien, może rozszerzyć myślę, może coś dać, wie pani, ale ja miałem naprawdę to doświadczenie w wypadku Gombrowicza. Ale to nie wynikało wcale ani z mojej przenikliwości jako czytelnika, ani z wartości książki. A po prostu dlatego, że przeczytałem książkę Gombrowicza Ferdy Durkę, to znaczy jego pierwszą powieść, kiedy miałem 15 lat. A przeczytałem ją dlatego, że moja ciotka przyjaźniła się z siostrą Gombrowicza, Reną Gombrowiczówną. I ta Rena Gombrowicz dała jej Ferdy Durkę, mówiąc... Nie wiem, przeczytaj to, może ty potrafisz to przeczytać, dlatego że rodzice myślą, że Witold zwariował, ja w tym w ogóle absolutnie nic z tego nie rozumiemy, więc powiedz mi, co ty o tym myślisz. Moja ciotka Magda starała się przeczytać, ale też lepiej to jej nie poszło, a ponieważ uchodziłem w rodzinie z tego zapamiętałego czytelnika, którym zresztą byłem, wręczyła mi tą książkę. A wie pani, ja miałem właściwie dzieciństwo dość szczęśliwe i nie byłem wcale jakimś takim niedopasowanym dzieckiem czy jakimś takim pokraką, nie. Nie miałem specjalnych problemów, wie pani, wtedy. Ale w każdym razie miałem zupełne przekonanie, że istnieje jakiś sekret, wie pani, stosunków między ludźmi czy też życia w ogóle, którego ja jestem pozbawiony, że inni wiedzą, na czym to wszystko polega, a ja nie wiem. I przeczytanie tej książki było dla mnie całkowitą rewelacją. Ale dlaczego było rewelacją? Dlatego, że ja tą książkę odczytałem w pewnym sensie jak zwrócony do mnie osobisty list. Czy też, jakby pani powiedzieć, jak skreślony portret mojego otoczenia. Czy też jak odbicie w zwierciadle. Rozumie pani, o co chodzi. Ale na czym to polegało? Przeczytałem tą książkę w czasie, kiedy była napisana. Środowisko i środowiska, o których ta książka mówi, były moimi środowiskami. Ten dwór opisany w Ferdy Durkę odpowiadał dworowi mojej rodziny. Młodziakowie odpowiadali intelektualnym przyjaciołom z wiadomości moich rodziców. Szkoła była moją szkołą. Rodzina była moją rodziną. I wie pani, raptem wszystko stało się dla mnie, w cudzysłowie rzeczywiście mówię, ale w każdym razie takie było moje subiektywne wrażenie, wszystko stało się dla mnie jasne. Tak jakby, wie pani, rozrzucone części jakiegoś puzzla czy łamigłówki złożyły się w jeden jasny i koherentny obraz. I muszę powiedzieć, że Ferdy Durkę uzbroiła mnie na całe życie. zaufanie, które miałem do siebie samego, ogromnie wzrosło po przeczytaniu tej książki. Poczułem się o wiele silniejszy, lepiej uzbrojony do życia. I w pewnym sensie, wie pani, no uważałem, że mam... Znaczy uważałem, nie uważałem, ale miałem po prostu tą miłość do Gombrowicza. No miłość, wdzięczność, kult. Rozumie pani? Także to była kwestia oparta na usłudze, którą składałem nie jakiemuś obcemu pisarzowi, ale sobie samemu też. Rozumie pani, o co mi chodzi? Była duża doza identyfikacji w tym. To jest kwestia Gombrowicza i wie pani, no mój stosunek z Gombrowiczem był tego rodzaju. To znaczy miałem całkowitą pewność o tym, że coś jest coś niesłychanie ważnego, ponieważ doświadczyłem tego na sobie samym. No, miałem tą, jakby pani powiedzieć, wcale nie altruistyczną, tylko po prostu jakąś taką potrzebę własną, osobistą, egoistyczną, żeby to było znane, żeby wszyscy to podziwiali, żeby wszyscy się tego nauczyli, żeby wie pani, ci ferdydurkiści, no prawda, wie pani, rozmnażali się na świecie. No miałem ochotę, to była po prostu naprawdę no ochota, pożądanie, desir, wie pani, no. Także to była ta sprawa. A z Miłoszem sprawa się przedstawia inaczej. Związana jest, wie pani, z moją naprawdę wielką miłością do poezji. Ja jestem najchętniej czytam poezję, tą poezję, którą kocham. Ale Miłosza poznałem bardzo późno, dlatego że przed wojną nigdy nie czytałem nic Miłosza. I pierwszą książką Miłosza, która wpadła w moje ręce, to było tuż po wojnie, byłem jeszcze wtedy w wojsku zresztą. Pracowałem w redakcji Dziennika Żołnierza tuż po zakończeniu działań wojennych. Byłem przeniesiony do redakcji Dziennika Żołnierza 1. Dywizji Pancernej, który wydawaliśmy również taki kwartalnik literacki, który się nazywał Salamandra. I wtedy przeczytałem Ocalenie Miłosza, które właśnie wyszło w Polsce.
Już wtedy uznał pan go za wybitnego pisarza.
Byłem wstrząśnięty tym Ocaleniem, które wyszło w Warszawie i napisałem zresztą mój pierwszy artykuł o Miłoszu. Ukazał się w 1946 roku w tejże Salamandrze. Więc wie pani, tutaj chodzi o inny fenomen, to znaczy podziwu dla poety, dla bardzo wielkiego poety, ale z którym ja się nie identyfikuję. W pewnym sensie jest coś jednak bardzo bliskiego. Co, wie pani, dlatego że nie wierzę, wie pani, w admiracje i zachwyty, które nie są całkowicie osobiste.
Po Konstantym Jeleńskim, który tak wspaniale opowiadał o Gombrowiczu i Miłoszu, o swojej miłości do poezji, a wszystko do mikrofonu Marii Wiernikowskiej. Przypomnijmy, że było to nagranie z 1986 roku. Posłuchajmy teraz innego archiwalnego nagrania. Tym razem Stefan Kisielewski mówił po spotkaniu z czytelnikami w Księgarni Polskiej w Paryżu. Było to chyba we wrześniu 1987 roku. Księgarnię Polską w Paryżu prowadził wtedy Piotr Jegliński. I Stefan Kisielewski i Piotr Jegliński był pytany przez Marię Wiernikowską. Posłuchajmy.
Sam pan Brzeziński uznał, że wszystko, co tam napisane, to rzeczywiście się stało i tak poszło, jak przewidywałem. Zwróciłbym też uwagę na eseje, na czym polega socjalizm, bo jak powiadam, mało kto w istocie rzeczy dyskutuje z socjalizmem, a wszyscy chcą dyskutować z Moskalami, a to nie taka sztuka umysłowa. Kiedy spotkają się piśmienicze nurty, no co pan jako wydawca specjalnie oceni ten esej, czy istnieje walka o świat, czy geopolityka straciła znaczenie. Więc uważam, że chociaż jest w jakimś sensie już historyczną postacią, nie w sensie wielkości, tylko w sensie, że pisze o rzeczach przebrzmiałych, minionych, dawnych, to jednak jestem w jakimś sensie prorokiem. Przepraszam, że się tak chwalę, no ale od tego tu przyszedłem. No i wreszcie na zakończenie ciekawostka, rodzynka, przysmak wyjątkowy. Mianowicie książka kończy się esejem "Czy politykujemy?". Ten esej został skonfiskowany przez redakcję Tygodnika Powszechnego. Jest to jedyny wypadek w moich dziejach, że redakcja skonfiskowała mi w całości artykuł. Dlaczego? Esej próbował podsumować i scharakteryzować porażkę polityczną Solidarności. Natomiast redakcja uznała, że nie należy kopać leżącego. Esej wydrukowało pismo Trzynastka. Nie wiem, czy państwo o takim słyszeli. Ono się nazywało 13 grudnia. Teraz się nazywa Trzynastka. Wychodzi w Krakowie. Redaktorem i autorem większości tekstów jest pan Mirosław Dzielski. Moim zdaniem bardzo wybitna postać. Mój współbrat w odbudowie kapitalizmu w Polsce. Bo ja uważam, że socjalizm to błąd historii, a kapitalizm to przyszłość historii. I taka właśnie jest właściwie idea i główny sens tej książeczki, którą państwo będą czytać. A więc życzę lektury poważnej. Dziękuję.
Wspomniał pan o dialogu z Rosjanami. Czyżby zmienił pan zdanie od czasów, kiedy znany był pan jako jeden z tych, którzy wzywali do tego dialogu?
Nie, no nie można zmienić tego zdania, no bo jak się koło kogoś leży, to albo się z nim bije, albo się z nim rozmawia. Finlandczycy najpierw się bili, a potem zaczęli rozmawiać i z dobrym skutkiem. Trzeba tak robić.
Czy ostatnie wydarzenia w jakiś sposób zmieniają pana optykę?
No nie, raczej jeszcze mnie umacniają. Z tym, że oczywiście za mało wiemy i o Gorbaczowie, i o rzeczywistej sytuacji w Rosji. No, ale wygląda to ciekawie szalenie. No, a z ciekawymi ludźmi warto rozmawiać.
Do czego pan najchętniej wraca w Paryżu?
Najchętniej. Bardzo lubię bagietki. No i te drugie takie ciasteczka, jak to się nazywa?
Rogaliki.
Te rogaliki, tak. No chyba do tego wracam. No i do redaktora Giedroycia, który właściwie mnie stworzył jako pisarza przed laty 50 przeszło. Nie zawsze się zgadzamy, często się kłócimy, no ale jest to człowiek, który zrobił tyle dla polskiej kultury, że warto zawsze z nim porozmawiać.
Dziękuję panu uprzejmie. Wyszła właśnie druga książka z serii spotkań, już w tym roku, po Bartoszewskim, teraz Kisielewski. Bardzo ostry start. Pytanie do Piotra Jeglińskiego. Jak pan sobie radzi w dwóch funkcjach, szefa wydawnictwa i szefa Księgarni Polskiej?
Nie narzekam. Muszę powiedzieć, że właśnie ta druga funkcja dyrektora Księgarni Polskiej w jakiś sposób jest szczególnie zaszczytna, jeżeli zważyć, jakich miałem poprzedników. Księgarnia ma 150 lat tradycji. Ja mam dopiero 30 parę lat, a moi poprzednicy to byli m.in. Władysław Mickiewicz czy Stanisław Lam, wybitny wydawca. Tak więc noblesse oblige. Wydaje mi się, że ta placówka ma wielkie, wielkie szanse. Przecież jest znana wszystkim naszym rodakom i w kraju, i za granicą. W ostatnich latach trochę mniej się o niej słyszało. Ja mam nadzieję, że właśnie przez te imprezy, przez te spotkania z książką i z autorem, księgarnia będzie licznie odwiedzana, stanie się takim punktem spotkań dla wszystkich Polaków, którzy cenią wolność i którzy cenią książki pisane bez cenzury.
Przypomnijmy, były to archiwalne nagrania z lat 80. To drugie nagranie to był Stefan Kisielewski na spotkaniu z czytelnikami w Księgarni Polskiej w Paryżu i Piotr Jegliński, dyrektor wydawnictwa spotkania i ówczesny dyrektor Polskiej Księgarni w Paryżu. Wywiady przeprowadziła Maria Wiernikowska.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 49.
Jak mogłem zapomnieć o naszej miłości? Odsłucham to nagranie z wypadku. Wtedy straciłem pamięć. To może teraz ją odzyskam.
Ma dernière soirée avec Lucas.
Oh, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Lucas, ne bouge pas. Ça va?
Oh non!
C'est ta tête?
Chaque rêve.
No, no. Motocykl pędzi jak szalony. Przewrócił mnie. Był przy tym Gérard. Ale co on powiedział?
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Attention!
Tak, la dame, pas le fiancé.
Attention!
Gérard widział Nadię ze mną i wiedział, że to nie ja jestem jej narzeczonym. Muszę go odnaleźć. Może zna więcej szczegółów. Nareszcie go mam. O, śpi.
Trudno. Obudzę go.
Gérard! Gérard! Gérard, c'est moi. Luca. Gérard. Gérard, Nadia. L'accident. Ma tête.
Je me rappelle, ouais. Et vous êtes pas son fiancé?
Non, pas son fiancé. L'accident. Ma tête. Je n'ai pas de souvenir.
D'accord. C'était pas un accident. C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien. Vous ne vous rappelez pas assez bien. Oubliez. Au revoir.
Gérard! Poczekaj. Attendez!
Oubliez!
Ale numer. To wcale nie był wypadek. Co to jest? A, czasownik przypominać sobie. Se rappele. Je me rappelle. Elle se rappelle. Vous vous rappelez. Gérard przypomina sobie wszystko w przeciwieństwie do mnie. A dlaczego to jest bien?
C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien.
Inny narzeczony? To Jean-Pierre. Czyżby z zazdrości chciał mnie zabić?
Je ne dis rien.
Surtout, ne lui dites rien.
Nie, ten Jean-Pierre to wariat. Niebezpieczny wariat.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.